Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak to jest z tajemnicą spowiedzi, proszę księdza? Bo w ostatnich tygodniach w Irlandii katolickiej dotarły wieści, że rząd tego kraju w reakcji na odkryte fakty pedofilii chciał zobowiązać wszystkich obywateli do złożenia doniesień o takim przestępstwie. I w pierwotnych projektach obowiązkiem tym mieli być objęci także księża, którzy dowiedzieliby się o takim przestępstwie w trakcie spowiedzi. Oznaczałoby to złamanie tajemnicy spowiedzi. I jak dowiadujemy się na skutek rozmów prowadzonych ze stolicą apostolską, rząd irlandzki wycofał się oczywiście z tego pomysłu, no bo nie mogło być inaczej. Ale przyjrzyjmy się wobec tego temu zagadnieniu w świetle prawa. Tajemnica spowiedzi chroniona jest przez prawo kanoniczne, czyli kościelne. Określony kanon stwierdza, tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna, dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny, w czymkolwiek zdradzić penitenta. Kanon używa określenia łacińskiego sigillum sacramentale, czyli dosłownie pieczęć sakramentalna. W myśl tego przepisu, tego kanonu, obowiązek zachowania sekretu ma także tłumacz, jeśli występowałby, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach, na przykład usłyszeli je stojąc w kolejce do konfesjonału, a naruszenie tej tajemnicy przez spowiednika podlega najsurowszej karze kościelnej. Na podstawie karnych kościelnych przepisów spowiednik, który naruszyłby bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa zastrzeżonej stolicy apostolskiej, czyli nie mógłby być zwolniony z tej kary, jak tylko przez odniesienie się aż do stolicy apostolskiej. Gdyby zaś naruszył ją tylko pośrednio, jakby mówiąc o czymś, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa, mówi się w kościelnych przepisach. Czego dotyczy tajemnica spowiedzi? Dotyczy przede wszystkim grzechów penitenta wyznawanych w trakcie spowiedzi, zarówno ciężkich, jak i lekkich, tajnych i znanych nawet publicznie. Tajemnica dotyczy także wszystkich okoliczności grzechu wyznanych w trakcie spowiedzi, a więc na przykład informacji o wspólnikach grzechu, jeśli penitent o nich mówił. Niedopuszczające żadnych wyjątków sformułowanie prawa kościelnego może budzić pytania o zasadność i o rację, jakie przemawiają za tak ostrymi, zdecydowanymi przepisami. No cóż, to są dwa podstawowe tytuły nienaruszalności tajemnicy spowiedzi. Pierwszy to jest tytuł, byśmy powiedzieli, naturalny. Penitent, wyznając swoje grzechy, zawiera jakby umowę, że to wyznanie pozostanie w tajemnicy. O wiele poważniejsze jest prawo Boże, które jest zawarte w samym ustanowieniu sakramentu pokuty, który, jak wiemy, Pan Jezus ustanowił. Spowiednik, słuchając wyznania grzechów, czyni to w imieniu Boga. Penitent czyni to wyznanie wobec Boga i to sam Bóg przez posługę spowiednika odpuszcza grzechy. To, czego się słucha w zakresie Bożym, zawsze pozostaje w zakresie Bożym. Stąd nigdy nie może być racji, żeby ujawnić człowiekowi to, co penitent wyznał Bogu. Można powiedzieć za katechizmem Kościoła katolickiego, że to, co wyznał penitent, zostaje zapieczętowane przez sakrament. To, co mówiliśmy tu wcześniej, to do tej pieczęci sakramentalnej. Tajemnica spowiedzi jest zatem chroniona przez prawo naturalne, Boże i kościelne. Ale ochrona tajemnicy spowiedzi jest obecna również w ustawodawstwach świeckich, w polskim prawie. Należy ona do fundamentalnych zasad prawa procesowego. Nie jest jakimś przywilejem dla duchownych, ale stanowi realizację wolności sumienia i religii gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Tajemnica spowiedzi chroniona jest nie tylko w prawie karnym, ale także cywilnym i administracyjnym. W prawie karnym kodeks polskiego prawa karnego przewiduje, nie wolno przesłuchiwać jako świadków duchownych co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi. To ostatni, ten 97 roku kodeks postępowania karnego. Podobna regulacja była i w wcześniejszych kodeksach. Powstała wówczas wątpliwość, jak rozumieć pojęcie duchownego i sprawę rozstrzygnął nasz Sąd Najwyższy w maju 92 roku, kiedy stwierdził, że duchownym jest osoba należąca do kościoła katolickiego lub innego kościoła, albo związku wyznaniowego, która wyróżnia się spośród ogółu wyznawców danej religii tym, że powołana została do stałego organizowania i sprawowania kultu religijnego. Oznacza to, że krąg duchownych jest ograniczony ze względu na zakres przedmiotowy zakazu do kościołów lub wyznań, w których istnieje instytucja spowiedzi indywidualnej. Zakaz przesłuchania duchownych ma tak zwany bezwzględny charakter, czyli nie może być uchylony przez sąd lub prokuraturę, nawet gdyby domagał się tego oskarżony albo zgadzali się na to obrońca lub nawet sam duchowny. Te przepisy oznaczają w konsekwencji nie tylko zakaz składania zeznań przez duchownych, ale także przyjmowania zeznań przez policję, prokuraturę lub sądy. Nawet gdyby duchowny z własnej inicjatywy zgłosił się do tych organów i oświadczył, że chce się podzielić informacjami, jakie pozyskał w trakcie spowiedzi, taki dowód byłby nielegalny i nie wolno byłoby go wykorzystać w procesie. Poza prawem karnym także prawo cywilne zawiera uregulowania, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego polskim, duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. Przepisy postępowania, kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają definicji ani duchownego, ani spowiedzi. No, oczywiście tu się należy kierować tym, co wcześniej mówiliśmy. Prawo administracyjne także chroni tajemnicę spowiedzi, przewidując, świadkami nie mogą być duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Podobny przepis zawierał ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Nie wolno przesłuchiwać jego świadków duchownych co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi. To są standardy cywilizacyjnych społeczeństw. Te standardy obowiązywały w Polsce nawet za czasów PRL-u. Gwarantują one wolność sumienia i wyznania. Broniąc ich, nie zapominajmy jednak przede wszystkim o modlitwie za kapłanów. Niemało spośród kapłanów stało się ofiarami szykan i nacisków, gdy próbowano złamać tajemnicę spowiedzi. No, a trzeba powiedzieć, że tajemnica spowiedzi ma też swoich męczenników, zarówno znanych, jak i wyniesionych na ołtarze, jak i nieznanych. Najbardziej znanym święty Nepomucen Jan. Nawiązując do jego przykładu, błogosławiony papież Jan Paweł kiedyś mówił do kapłanów: muszę także wyrazić ubolewanie wobec niegodnych i szkodliwych przypadków braku dyskrecji, które wzbudziły niepokój i zgorszenie wśród wiernych. Niech kapłani pamiętają, że lekkomyślność i beztroska w tej dziedzinie, nawet jeśli nie przybiera skrajnych form karanych przez prawo, wywołuje zgorszenie, zniechęca wiernych do przystępowania do sakramentu pokuty, przesłania 2000-letnią chwalebną tradycję, która miała męczenników. Dyskusja o tajemnicy spowiedzi i nienaruszalności niech nam także uświadomi dyskrecję, którą powinien zachować również sam penitent. Co prawda opowiadanie o szczegółach odbytego sakramentu pokuty w wypadku osoby spowiadającej się nie jest obwarowane sankcjami prawnymi. Jednak opowiadanie o szczegółach ze spowiedzi, rad, których udzielił spowiednik, zwykle nie jest budujące, jest często niesmaczne, nierozsądne. Zachęcajmy do spowiedzi, ale o spowiednikach nie plotkujmy. Warto może pokazać jednego z najwybitniejszych spowiedników naszych czasów, jutro jego święto. Mówimy o świętym ojcu Pio. Zazwyczaj neoprezbiterowi od razu udziela się jurysdykcji do spowiadania spowiedzi, a ojcu Pio nie chciano jej dać. Święcenie kapłańskie przyjął w 1910 i prowincjał, nie dając mu władzy spowiadania, tłumaczył to złym stanem zdrowia. Przez rok, od kwietnia 1911 do kwietnia następnego roku, ojciec Pio prosił przełożonych 18 razy, by udzielili im pozwolenia na spowiadanie. Kiedy w końcu otrzymał konfesjonał, stał się jakby jego drugim domem. Życie jego koncentrowało się wokół ołtarza i konfesjonału San Giovanni Rotondo. Kiedy pytano ojca Pio, jaką ma misję do spełnienia na ziemi, odpowiadał krótko, że jest spowiednikiem. Pamiętaj, że kapłan powinien być pozyskiwaczem, często mówił święty kapucyn. Jest to jedna z najbardziej odpowiedzialnych posług, podczas której kapłan jedna człowieka z Bogiem. Pisząc do prowincjała w 1919 stwierdzał, że nie ma wolnej chwili w ciągu dnia. Oczekując na penitentów, modlił się za nich. Modlitwo i umartwienie wspierał ich też po spowiedzi. Spowiadał często po 16-17 godzin na dobę. Duża liczba penitentów wymagała wprowadzenia pewnej logistyki, ponieważ tworzyły się gigantyczne kolejki, robiono nawet zapisy. Bywały takie okresy, że zapisani czekali na spowiedź nawet 15 dni. Często płakał w konfesjonale, przerażony grzechami spowiadających się u niego wiernych. Bardzo starał się, by penitent uświadomił sobie, kim jest Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Sprawowanie sakramentu pojednania stało się charyzmatem ojca Pio. Kochał grzesznika, ale był nieprzejednany wobec grzechu. Nie lubił rozróżniania na grzechy śmiertelne i powszednie. Dla niego każdy grzech był straszny. Często powtarzał, że wolałby umrzeć, niż ujrzeć, jak błoto grzechu dotyka jego duszy. A spowiadając, widział wnętrze penitenta, wnikał w sumienie, pomagał w rozeznaniu. Bardzo też dbał, aby wyrażona skrucha i żal były szczere. Od tego bowiem zależy, czy penitent odniesie pożytek z takiej łaski sakramentalnej, jaką otrzymuje. Stygmatyk, ojciec Pio, często podkreślał, że taki żal jest zdolny zapobiegać ponownym upadkom w grzechy. Umiał też rozeznawać, czy dla danego penitenta winien być w konfesjonale surowy, czy też łagodny. Rozpoczynając posługę w konfesjonale, przypominał sobie słowa, którym odpuścicie grzechy swoim odpuszczone, którym zatrzymacie swoim zatrzymane, jakie są zapisane u świętego Jana Apostoła w jego Ewangelii. Jego konfesjonał był prawdziwym miejscem nawrócenia, a spowiedź formą głoszenia dobrej nowiny. Trybunałem Bożego Miłosierdzia, a także Katedrą Miłości Kapłańskiej. Pewnej osobie, która zapytała go, czym jest konfesjonał, odpowiedział, że jest tronem, na którym zasiada Boży Majestat. Miał dar czytania w duszy. Nie można było nic przed nim ukryć. Spowiadanie było dla niego ogromnym wysiłkiem. Odczuwał nie tylko odrazę do grzechu innych, ale sam przez całe życie czuł się wielkim grzesznikiem i obawiał się utraty łaski Bożej. Tak jak nie miał wątpliwości co do prowadzenia innych dusz, tak był pełen obaw wobec samego siebie. Pewnego dnia zwierzył się współbratu, zauważył, iż osłabiony wysiłkiem uległ zniecierpliwieniu. Kiedy przystępował do ołtarza, wydawało się, że wchodzi na kalwarię. Ogromnie cierpiał, ponieważ czuł się niegodny. Odczuwał w swoim życiu działanie szatana. Odbierał to jako zemstę za to, że chciał mu wyrwać duszę z piekła. Szatan ukazywał mu się albo wcielał w różne postaci. Czasami pochlebiał spowiednikowi. Częściej jednak był bardzo brutalny. Zrzucał go z łóżka, bezlitośnie bił, rozlewał atrament z kałamarza na listy, by ich treść była nie do odczytania, lub przewracał meble w jego celi. Kiedyś przyszedł jako człowiek, przedstawił się jako kierownik duchowy. Zaproponował, że go wyspowiada. Stygmatyk, zdziwiony jego wyglądem, poprosił go, by ten zawołał: niech żyje Jezus. W tym momencie rzekomy kierownik duchowy zniknął. Pewnego razu jeden z kapłanów, spowiadając się u ojca Pio, zauważył stróżkę krwi, która wypłynęła spod pół rękawiczki, kiedy ten wznosił rękę do rozgrzeszenia. Zrobiło to na nim ogromne wrażenie. Zrozumiał, ile wysiłku kosztowały stygmatyka spowiedzi. Święty Ojcze, Pio, módl się za nami.